Ludzie z misją. Poznaj historię gdańskich społeczników.
Pani Aniu, tak nie mogę się oprzeć wrażeniu, tak mi się przynajmniej wydaje, że jeżeli nie pracowałaby Pani w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie, to zajmowałaby się Pani tymi bezbronnymi, takimi zwierzaczkami, które najbardziej wymagają wsparcia, pomocy.
Pewnie tak. Aczkolwiek miałam taką myśl na pewnym etapie mojego życia, że jakbym nie pracowała tu, gdzie teraz jestem, to byłabym kierowcą autobusu albo tira. No ale niestety życie zweryfikowało moje zapędy, moje marzenia, no bo zachorowałam, pojawiło się jakaś niepełnosprawność, niedoskonałość, szczególne potrzeby, o tak wolę o tym mówić. No i nie będę tym kierowcą autobusu ani kierowcą tira, więc chyba tak, chyba zwierzaki, tak, chyba zdecydowanie zwierzaki, psy, koty. Tak, mój kot jest niesłyszący, pies jest niewidzący z racji wieku, no też tam po wielu przejściach i operacjach, no tak, generalnie bandę mam schorowaną.
Powiedziała Pani o tym, że gdyby nie MOPR, to jednak byłaby Pani kierowcą autobusu. I tak się teraz zastanawiam, czy to jest zamiłowanie do jazdy, czy może jednak do pasażerów, do bycia cały czas z kimś?
Ja uwielbiam prowadzić samochód, więc to chyba jest trochę takie moje wysokie poczucie kontroli. Jak mąż przesadził nas w auto z automatyczną skrzynią biegów, więc ja strasznie narzekałam, że jednak nie, ja wolę manualną skrzynię biegów, bo jednak to poczucie kontroli lubię mieć. I to jest chyba coś, co pozwala mi funkcjonować i tak czuć się w miarę dobrze w realiach życia. Czyli to poczucie kontroli.
Przekłada się to na pracę?
Na stanowisku kierowniczym pewnie tak. Jeżeli chodzi o jakość pracy, o standard pracy też. Natomiast cały czas ćwiczę sama ze sobą, że trzeba trochę puszczać, że trzeba mieć zaufanie do ludzi, trzeba pozwolić im spojrzeć po swojemu, więc no to jest trudna sztuka, ale myślę, że mi się to udaje. Mam wspaniały zespół pracowników, który uwielbiam i myślę, że też pewnie gdzieś tam cenią sobie tą moją rolę, chyba trochę usługową, bo ja też im tak często mówię, że ja jestem tutaj dla was. Bo nie byłoby kierowników, gdyby nie było pracowników. Nie byłoby kim kierować, czym zarządzać, kim zarządzać, więc ja uważam, że ja jestem dla nich, a nie oni dla mnie. A ich praca i całe organizowanie moje, tych działań, pomaga tym potrzebującym, tym ludziom, którzy mają specjalne potrzeby.
Ale ta kontrola w interwencji kryzysowej to chyba też takie słowo klucz.
Czy słowo klucz, to nie wiem, ale kontrola też nad własnymi emocjami, planowanie, więc kontrola tego, co może pójść nie tak, bieżące monitorowanie tego, jak sprawy się układają, czy coś wychodzi nam poza normy, poza to, co sobie założyliśmy, trochę się to wiąże.
Jak Pani trafiła, Pani Aniu, do MOPR-u? Kiedy została podjęta ta decyzja, że jednak chciałabym zostać pracownikiem socjalnym?
Pracowałam w sieci McDonald's, od MOPA po osobę prowadzącą restaurację. Też szkoliłam licencjobiorców, no więc tam nauczyłam się pracy opartej na jakości, na standardach. Trochę takiej współpracy ramię w ramię z pracownikiem, a nie byciem tylko szefem, no bo to nie o to chodzi. Potem poszłam do bankowości, zajmowałam się bankowością, sprzedawałam kredyty, lokaty, inwestycje. Bardzo łatwo jest namówić klienta, pracując na jego potrzebach, no bo na tym to się opiera. No ale co z tego, jak w ślad za tym może iść to, że zawiązujemy komuś pętlę na szyi. Tak mówiąc kolokwialnie, ktoś może popłynąć, biorąc kolejną pożyczkę, kolejny kredyt. No to nie o to chodzi. Widziałam różne sytuacje ludzi zadłużających się kolejny raz, biorąc kolejny kredyt czy kolejną pożyczkę, żeby spłacić swoje zobowiązania. No i stwierdziłam, że to chyba nie jest to, co chciałabym robić. Chciałabym pomagać ludziom, robić dla nich coś fajnego, coś dobrego, coś, co może zmienić ich życie. Chyba trochę mam taki dług wdzięczności, coś muszę oddać. Nie wiem, ten na górze tam gdzieś chyba taki miał pomysł na moje życie. Sama też doświadczyłam wielu kryzysów i dramatów. życiowych, no najróżniejsze, cała gama i od przemocy, i od problemów w rodzinie z alkoholem, i byłam samotną matką z trójką dzieci i też dotykały mnie sytuacje związane z biedą, z ubóstwem, a jednak zawsze spotykałam na swojej drodze kogoś, kto wyciągał do mnie rękę. I tak chyba trochę właśnie czuję tą potrzebę też takiej bezinteresownej pomocy drugiemu człowiekowi w najróżniejszych kryzysach. A dzięki temu, że sama przeszłam przez różne historie, to patrzę na te problemy naszych klientów przez pryzmat tego, jak ja sama bym chciała, żeby ktoś mi pomógł, jak ja bym chciała rozmawiać z drugim człowiekiem, jak chciałabym, żeby ktoś pochylił się nade mną, spojrzał na moje problemy. No myślę, że to wszystko tak jakoś mnie tak trzyma z MOPR-em i to jest to, dlaczego tutaj jestem.
Przeszła pani też chorobę, która łatwa nie była.
No tak, faktycznie. Nie był to łatwy czas w moim życiu. Nie był łatwy z dwóch powodów. Dlatego, że powstał ośrodek interwencji kryzysowej, budowaliśmy go, budowaliśmy jakość, rozwijaliśmy wszystko, dokładaliśmy nowe działania, poszerzaliśmy ofertę. No i nagle przyszła pandemia. Zaczęliśmy pracować w hybrydowej formule, trochę zdalnie, trochę stacjonalnie i przyszedł ten mój pierwszy dzień pracy zdalnej. Przyszedł atak padaczki, okazało się w szpitalu, że mam guza mózgu. Zostałam bardzo szybko operowana, dowiedziałam się, leżąc na szpitalnym łóżku, przyszedł pan doktor i mówi, ma pani guza mózgu, musimy operować, bo jak nie zoperujemy, to pani umrze.
Skończyło się dobrze.
Tak, skończyło się dobrze. Jakiś czas byłam mocno ograniczona, nie chodziłam. Trochę gorzej mówiłam, miałam problemy z pisaniem, trochę podupadł mi wzrok. No byłam właściwie całkowicie zależna, bo i karmiona, i wymagałam takiej opieki pielęgniarskiej.
A czy wtedy mogła pani liczyć na pomoc osób z pracy, kolegów, koleżanek z pracy?
Tak, ja od pierwszych minut tego kryzysu miałam osoby bliskie, które gdzieś tam czuwały nade mną. Mój cały zespół pisał, dzwonił, dopytywał, wiele słów otuchy, wsparcia do mnie docierało. No i też dyrekcja MOPR-u, no nie ukrywam, nie jest to żadna wazelina, ale no i też dyrekcja MOPR-u mnie zapewniała o tym, że tyle czasu, ile będę potrzebowała, to tyle czasu mam zdrowie, dochodzić do siebie. Najważniejsze, żebym dochodziła do siebie, żebym wracała do zdrowia. Ale był taki jeden moment, kiedy nabrałam takiego rozpędu chyba do powrotu do pracy, kiedy ktoś z mojego zespołu w jakimś tam kryzysowej sytuacji zadzwonił do mnie i mnie zapytał o jakieś hasło. I wtedy tak sobie pomyślałam, kurczę, jednak no, jestem im potrzebna, robią wszystko, wszystko działa, ale jednak w sytuacji takiej podbramkowej wykonali do mnie telefon. I to był chyba taki impuls do szybkiego powrotu do zdrowia i do zaparcia się, żeby wrócić do pracy. Pamiętam, że jak poszłam na wizytę kontrolną do lekarza już po wyjściu ze szpitala, to pan doktor mówi, no, że jeszcze zwolnienie, a ja mówię, nie, panie doktorze, jeszcze tydzień w domu, ja zwariuję, wyląduję w szpitalu psychiatrycznym. Więc doktor się śmiał, ale wyraził zgodę na powrót do pracy.
Pani pracuje również w terenie. To nie jest tak, że to jest praca zza biurka.
To jest praca zza biurka, ale są też interwencje zewnętrzne. Ja też czasem uczestniczę w interwencjach zewnętrznych. Bardziej może teraz aktualnie współorganizując, koordynując te działania i kontakty ze służbami, jakieś spinanie, ale tak faktycznie zdarzają się różne takie działania, gdzie trzeba się udać na miejsce zdarzeń i zadziałać wcześniej. Pracowałam jako pracownik socjalny, bo tak zaczynałam w MOPR-ze. Więc była to praca stricte terenowa.
Gdyby pani mogła tak sięgnąć pamięcią do zawodowego takiego trudnego momentu, bo tutaj w życiu prywatnym już ustaliłyśmy, że tych momentów trudnych, z którymi trzeba było się zmierzyć, było całkiem sporo. A gdyby to przekuć na właśnie taki grunt zawodowy, co to by było?
No tych spraw było bardzo dużo i każda jest szczególna, każda gdzieś tam utkwiła w pamięci, ale może wspomnę o takim jednym, chyba najbardziej ulubionym moim kliencie podopiecznym. To był taki pan, staruszek, który mieszkał na działkach na pograniczu Gdańska w takiej budce, która była bardziej przysłowiową drewutnią. Też była taka pozbijana z desek, oczywiście ocieplona, ale tak wyglądała na taką bardziej komórkę. No i mieszkał tam zupełnie z wyboru i chory, schorowany, na bardzo silnych lekach. Pan po ciężkim urazie głowy opowiadał, że kiedyś w młodości był żołnierzem, no i podczas jakichś tam ćwiczeń czy jakichś innych akcji gdzieś ktoś go postrzelił, więc faktycznie miał taki ubytek w czaszce i to spowodowało takie właśnie neurologiczne następstwa. Ale pan był przeuroczy, przygarnął psa, takiego bezdomniaka, którego ktoś przywiązał przy bramie schroniska, więc my żeśmy na rzęsach stawali, żeby pomóc panu Zygmuntowi i dostawał, odpowiednio był zabezpieczony w środki finansowe. Mimo że mieszkał w takich tragicznych warunkach, to był jego wybór. Twierdził, że nie zostawi zwierzęcia, także no to było takie, to było trudne, że nie chciał się zdecydować, a jednocześnie gdzieś tak mnie ujął. Miał taką pasję, że chodził po różnych śmietnikach też, ale po takich różnych miejscach, kramach, gdzie stoiskach, straganach, gdzie wyszukiwał takie figurki z Mosiądzu. I to były figurki najróżniejszych zwierząt. I kiedyś, no to było na początku mojej pracy w MOPR-ze, prezentował mi słonika. Takiego małego, nie wiem, ten słonik to ma może z 3 cm wysokości. Mała, mosiężna figurka. I powiedział, że on jest na szczęście dla mnie. No i faktycznie, tego słonika mam cały czas, stoi sobie na kominku i ile razy na niego spojrzę, to tak właśnie przypominam sobie pana Zygmunta.
Kiedyś pani zwątpiła w sens tej pracy?
Nigdy. Nie było ani minuty takiej, nie było, żebym zwątpiła. Mogłam być zmęczona, mogłam mieć dużo obowiązków, ale to tak wynika z takiej trochę sezonowości różnych działań podejmowanych przez naszą instytucję, ale nigdy nie zwątpiłam. Nie, nie, nie było takiego momentu.
A gdybym panią zapytała o to, bo często to pytanie zadaję, czy to jest pasja, czy to jest misja, bo praca to na pewno tylko nie.
Chyba moje życie. Nie wiem, czy potrafiłabym żyć inaczej. Nawet wśród znajomych, rodziny, chyba trochę też jestem taką osobą, której pytają różne rzeczy i podpowiadam. Czy to jest misja? Nie wiem, może bardziej powołanie? Ja po prostu kocham tą robotę.
A za co zapytam w takim razie? No łatwo nie jest, to też już wiemy.
Moja przyjaciółka, z którą zresztą też pracuję w jednym zespole, mówi, że my pracujemy w budżetówce, więc zarobieni jesteśmy. To tak w kontekście i obowiązków, i finansów. Różnie można o tym mówić. Chyba za to kocham tą pracę, że mogę się spełniać, mogę robić coś dla innych. Czuję się potrzebna. Każdy dzień to nowe wyzwanie. Interwencja ma taką specyfikę, że działamy szybko, na tu i teraz i ten efekt pracy widać natychmiast. Są takie sytuacje, kiedy to troszeczkę potrwa, ale interwencja to jest to, że wchodzę natychmiast, działam, reaguję, działam i są szybkie efekty i widzę to zadowolenie albo widzę, że sprawa idzie w dobrym kierunku.
Jakie cechy trzeba mieć, pani Aniu, żeby pracować w interwencji kryzysowej?
Trzeba być elastycznym. Trzeba być szybkim w podejmowaniu decyzji. Trzeba umieć radzić sobie ze stresem, z tymi trudnymi sytuacjami. Moi psycholodzy też świetnie organizują czas pracy własnej, bo to nigdy nie wiadomo, czy interwencja nie będzie goniła interwencji. Do nas przychodzi się do pracy i nigdy tak naprawdę nie jesteśmy w stanie zaplanować sobie, co się zadzieje. Ja też planuję swój kalendarz, mam kalendarz wypełniony, ale tak naprawdę na 99,9% wiem, że dane spotkanie się odbędzie, bo nigdy nie wiem, co się nowego pojawi.
Zastanawiam się, gdzie Pani znajduje upust? No ten czas, w którym Pani się regeneruje.
Tak, jestem tylko człowiekiem, mam chwilę słabości, mam chwilę złości, frustracji. Nie wiem, czy niemocy, ale może niemocy też. Czasem jak jest niemoc, to pojawiają mi się łzy. Bo to jest chyba właśnie niemoc, że nie jestem w stanie czegoś zrobić, a bardzo bym chciała. Ale zawsze sobie mówię, nie mogę, ale na pewno to zrobię, znajdę rozwiązanie. Po trudnym dniu pracy wracam do domu i mówię, słuchaj, ja muszę sobie poszydełkować. Ja muszę usiąść ze sznurkami. Tak, no to jest taka moja odskocznia, więc szydełko i makrama. Z szydełkiem historię zaczęłam dzięki mojej pierwszej koordynatorce i koleżance od wspólnych podróży, bo razem z Gosią tak jeździmy sobie na różne wycieczki wakacyjne. Poszłam do Gosi kilka moich pierwszych dni pracy i mówię, słuchaj Gosiu, taka sytuacja, ja tak pracowałam od rana do wieczora, teraz wracam do domu, jestem o 16, ja nie wiem, co ja mam zrobić z czasem wolnym. No i Gosia tak zażartowała, mówi, weź idź do pasmanterii, kup sobie szydełko i włóczkę i coś zrób. No i tak autentycznie było, ja kupiłam to szydełko i włóczkę i nauczyłam się szydełkować, także to też ta moja przygoda z robótkami ręcznymi zaczęła się w momencie rozpoczęcia pracy w MOPR. Och, właśnie teraz jestem krótko przed kolejną wycieczką. Kolejny raz jedziemy na grecką wyspę Korfu. Uwielbiam spędzać z Gosią czas. Chyba się doskonale uzupełniamy, pomimo tego, że mamy zupełnie inne charaktery. Ja lubię poleżeć, Gosia lubi wędrować, więc tak ja nauczyłam Gosię leżeć i korzystać ze słońca, z szumu fal. A Gosia nauczyła mnie iść kawałek dalej, za ten budynek, za to drzewo, za tą górkę, tej ciekawości, a co tam jest, a na pewno coś tam jest, a tam będzie fajna plaża, a tam będzie fajna polana.
I do tego wszystkiego pewnie jeszcze dochodzą może jakieś spacery z tym psem, jednym czy drugim, czy może kotem?
No z kotem to jest właśnie taka historia, dobrze pani trafiła, bo nasz kot wychodzi z nami na spacery tak jak pies. I to jest taka autentyczna sytuacja, że sąsiedzi już nas znają i czasem pytają, a gdzie kot? No więc chodzimy z mężem, z psami, z całą trójką. No ta najstarsza Maltanka to już jest teraz noszona z racji swoich schorzeń i wieku. Więc
to jeszcze na koniec zapytam, co jest dla Pani Aniu najważniejsze w życiu?
Dobro drugiego człowieka, ale nie w takim kontekście, że chciałabym dostawać tylko dobro od ludzi. No pewnie no, każdy by chciał, jest to fajne i przyjemne, ale chyba to, żeby drugiemu człowiekowi było dobrze, żebyśmy nie musieli mówić, słuchaj, wszystko będzie dobrze, tylko żeby to dobro się działo, żeby każdy był szczęśliwy mniej lub bardziej, żeby spełniały się te marzenia małe i duże. My nawet mamy w Wojiku takie powiedzenie, że trzeba uważać, o czym się marzy w Wojiku, bo może się spełnić. To nam po prostu przyświeca trochę taka myśl, bo zarówno zespołowo dbamy bardzo o siebie, o swój taki komfort psychiczny, ale i też dbamy o tych naszych klientów, więc to powiedzenie trzeba uważać, o czym się marzy w Wojiku, no to jest właśnie też trochę takie dla naszych klientów. Bo jak prowadzimy konsultacje i rozmawiamy z naszymi klientami i pytamy, co miałoby się zmienić, co miałoby się zadziać, żeby poprawiła się pani sytuacja, to jest chyba właśnie takie pytanie, o czym marzysz? Więc trzeba uważać, o czym się marzy w Wojku, bo może się spełnić.
Chcesz poznać historię gdańskich społeczników? Wejdź na stronę ludziezmisją.pl.